Ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi.
Proces pokazowy Grzegorza Brauna. Za co naprawdę jest sądzony? Kto stoi za tą sprawą i dlaczego budzi ona tak wielkie emocje? Proces pokazowy. Oskarżony Grzegorz Braun. Kup teraz na kapital.pl.
Witam wszystkich Państwa na kanale pana Stanisława Michalkiewicza. Będziemy mieli znowuż odcinek, gdzie różne osoby wypowiadały się na temat pana Stanisława Michalkiewicza. Udało mi się znaleźć parę takich starszych rzeczy. Ja myślę, że nawet pan pewnie zapomniał o niektórych, a ja właśnie przy okazji jednej z książek, gdzie pan napisał na przykład wstęp, to obiło się to takim szerokim echem wśród nawet w Stanach Zjednoczonych, bo to było polskie wydanie jednego z tytułów, ale zaraz o tym państwu powiem. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali kanał pana Stanisława. Serdecznie zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, żeby to uczynili. No cały czas niewiele nam brakuje do tego, żeby przekroczyć mityczną ilość 200 tysięcy subskrybentów. Serdecznie zachęcam też wszystkich Państwa, oczywiście do komentowania, do udostępniania filmu pana Stanisława, ponieważ no, prowadzimy wojnę z YouTube'em, który nam ucina zasięgi. Obecnie połowa filmów, która ląduje, jest demonetyzowana, musimy je jeszcze raz wrzucać. No już nie będę mówił o kuchni, jak to wygląda od środka, ale jest to strasznie męczące dla naszych pierwszorzędnych fachowców, którzy zajmują się właśnie kręceniem i obrabianiem właśnie tych materiałów pana Stanisława. Panie Stanisławie, ja zacząłem od tematu książki. Otóż pan profesor Biskupski
tak
napisał książkę Hollywood przeciwko Polsce 1939-45. I pan napisał wstęp i ten wstęp odbił się szerokim echem.
Nie wszystkim się podobał, mówiąc.
No szybko, bym tak nawet powiedział, że pewnym osobom się bardzo nie spodobał.
No.
Ja już sobie tutaj odpalę. O, to było na stronie Tygodnika Powszechnego. Tak. Ale tutaj mam tylko kawałek, niestety. Nieważne. W każdym razie, otóż pana wstęp był antysemicki.
Tak.
Ja pamiętam, że Jan Fio był wydawcą tej książki, to było Fio Publishing, i zadzwonił dziennikarz z jakiegoś medium, nie wiem, czy to Wyborczej, czy jakiegoś innego. I no, że jakim prawem tam Michalkiewicz napisał wstęp, nie?
Tylko semitowie mogą pisać wstępy, to jasne.
A Jan Fio mówi do niego tak, a pan już do mnie kiedyś dzwonił? A ten dziennikarz mówi, nie, pierwszy raz. No widzi pan, to ja to zrobiłem po to, żeby pan do mnie zadzwonił. Że przy okazji innej książki to już pan...
Tak. No nie, to wie pan, Tygodnik Powszechny jest na takie rzeczy bardzo czuły. Tam widocznie mają takich specjalnych, wie pan, obserwatorów. Jak coś antysemickiego tam się tego, to oni natychmiast reagują. Jakby tam ktoś Jezusa Chrystusa skrytykował, to im to lata koło pióra tam księdzu Bonieckiemu i tym innym, wie pan, luminarzom z Tygodnika Powszechnego. Ale jak ktoś tam coś powie antysemickiego... Ja napisałem taką książkę, Studia nad żydofilią.
Tak.
I tak tę książkę też jakiś specjalista od antysemityzmu z Tygodnika Powszechnego schlastał, ale ze sposobów, w jaki ją schlastał, to widać było, że jej nie czytał, tylko że tytuł przeczytał. Tytuł przeczytał i to już mu wystarczyło i tam ją schlastał, bo to nie, tam nic takiego nie było. Ale on, wie pan, mowa jego go zdradziła, bo widać było, że nie czytał. A tu o co chodziło tym, bo już nie pamiętam, wie pan, ja pamiętam, że napisałem taki wstęp, pamiętam, że on się wielu ludziom nie podobał, właśnie takim, wie pan, żydofilom się nie podobał, no ale już nie pamiętam dlaczego się.
To tytuł tego w ogóle artykułu na stronie Tygodnika Powszechnego to było Protokoły Męców Hollywoodu.
A, Protokoły Męców Hollywoodu. Tak. Już sobie przypominam. Ja tam pisałem o tych Gwiezdnych Wojnach. o tych Gwiezdnych Wojnach, to był wtedy taki przebój hollywoodzki. No i napisałem, że autor filmu, tu ta fantastyka to jest, właściwie to nie jest żadna fantastyka. On przedstawia to, co wie. Bo tam, że tam jest taki, wie pan, Sanhedryn, taki międzygalaktyczny, który tam się zbiera i ustala, jak ma być, no to on to wie po prostu z warunków, jakie panują na naszej nieszczęśliwej planecie, że tutaj taki Sanhedryn się zbiera, ustala, jak ma być, no i później tam jest albo nie jest. To, no i nie zawsze tak jest, bo tam są jakieś siły antysemickie, właśnie, wie pan, czarne charaktery, no i nie zawsze wszystko tak wychodzi, jak powinno, ale to są, to właściwie są filmy realistyczne, a nie fantastyczne. A że akcja jest przeniesiona tam w przestrzeń między gwiezdą, no to, to jest cała atrakcja. Natomiast tam się zbierają, wie pan, rabini, to ci Jedi i tak dalej, wie pan, Yeti się zbierają. No i tam, wie pan, radzą, jak jest. To ten Tuwim to pisał jeszcze przed wojną. Tam w londyńskiej wielkiej loży już postanowiono. 7 pieczęci kładą masoni pod dekret. Nad skrwawionym Talmudem żółte świece płoną. W płachtę zwinęli szczątki i przysięgli sekret. No to mniej więcej to jest... No, wypisz, wymaluj narada tych Yeti, wie pan, z Gwiezdnych Wojen. Mhm.
Bo jeżeli chodzi o samą książkę, ona niestety już nie jest dostępna na rynku księgarskim, może gdzieś w jakichś antykwariatach. To była książka no, dość taka niespotykana, ponieważ profesor Biskupski, który jest polskiego pochodzenia, dotknął bardzo ważnego tematu, a mianowicie no, takiej polityki filmowej wymierzonej przeciwko Polsce właśnie w czasie II wojny światowej, gdzie Polacy byli przedstawiani bardzo takim takim złym świetle, prawda?
I... No tak, dlatego, że Polacy, wie pan, nie byli zadowoleni z wujka Joe. A wtedy w Stanach Zjednoczonych, wie pan, trzeba był rozkaz, że wujka Joe lubimy. No tu Polacy, wie pan, nie lubili. No jak można nie lubić wujka Joe, jak jest rozkaz, żeby go kochać. No.
Ja zresztą...
W związku z tym Hollywood, Żydowie z Hollywood natychmiast odpór dali, wie pan.
Zresztą ja pamiętam, że do jednych były takie gazety wojenne, że były takie gazety, one tam dotyczyły różnych bitw w czasie II wojny światowej i czasami dołączano filmy na płycie. To jeszcze były czasy płyt. I pamiętam, że do jednej z takich gazet dołączono film i to był jakiś film propagandowy, moim zdaniem z lat 40., jeszcze z czasów wojny, amerykański. I jak w tym filmie pokazywano, że tak, Rosja jest bogatym krajem, mlekiem, miodem płynącym. Józef Stalin to jest duszeńka.
Duszeńka nasza.
Przemysł stoi na najwyższym poziomie. No wszystko jest dobrze. No tak. I ten zły Hitler zaatakował, prawda? No, wiadomo, ale dzielny naród radziecki, no, prawda, tak, postawił opór. Także takie też filmy propagandowe. Co ciekawe, ten film się bardzo szybko zdezaktualizował, bo zaraz była zimna wojna i się okazało, że...
Jasne, to wszystko, proszę pana, Hollywood pracuje tak jak Gazeta Wyborcza, zgodnie z mądrością etapu, wie pan. Na jednym etapie lubimy Józefa Stalina, kochamy go, a następnego, za tydzień już go nie kochamy. Już jest, wie pan, zlejszy wrak roboczego kłasa.
A czy pan miał jakieś informacje, jak zareagował na ten wstęp ten autor, profesor Biskupski?
Nie pamiętam. Trochę był, wie pan, zmartwiony, zdaje się, tymi tak? krytykami. Tak. No bo jasne, wie pan, na gruncie amerykańskim jeszcze, wie pan, tutaj wyciągnięcie antysemityzmu, ale no, trudno, wie pan, to wydawca... Kolega Fior podjął takie ryzyko. Wiedział, jak ja piszę. W związku z tym, no, skoro podjął takie ryzyko, no to zaryzykował.
Panie Stanisławie, przechodzimy do kolejnego wątku, a mianowicie pana krytycy. Otóż ośrodek monitorowania
Ojej, tak coś mi wykrył.
Tak, to parę lat temu było. Michalkiewicz, nie ma żadnego LGBT, są zboczeńcy i wariaci. I dalej. Stanisław Michalkiewicz to jedna z najbardziej obrzydliwych postaci polskiej prawicy. Nawet jego syn odciął się od słów ojca, który publicznie wzywał tam Katarzynę i tak dalej. Tym razem Michalkiewicz nazywa osoby nieheteronormatywne zboczeńcami i wariatami. Postuluje zamykanie ich w zakładach psychiatrycznych i dodaje, że za nimi stoi żydokomuna. Składamy zawiadomienie do prokuratury i tak dalej.
No, bo to prawda. Proszę pana, ci dewianci, bo to są dewiacje seksualne, które, skąd się to wzięło, że wie pan, to nie są dewiacje. To tak uchwaliła przez głosowanie Światowa Organizacja Zdrowia bodajże w 1990 roku. Że to, co kiedyś było w medycynie uważane za zboczenia płciowe, za dewiacje seksualne, to nie są dewiacje, taki jest rozkaz teraz, że to nie są dewiacje, tylko szlachetne orientacje. Ale ja jestem, wie pan, człowiekiem starej daty i jeszcze pamiętam stanowisko nauk medycznych z poprzedniego okresu. Więc takie te nowinki, zwłaszcza ustalane przez głosowanie, to mi nie trafiają do przekonania. No i tyle, wie pan. W ogóle to LGBT, to wie pan, to są takie nieheteronormatywne, wie pan. To są... Józef Stalin w jednym miał rację, że taką wagę przywiązywał do językoznawstwa. Proszę, jakie tu wynalazki.
A LGBT to pana zdaniem to jest, jak to się nazywało, że ludzie? Ludzie czy ideologia? Bo jest wielki spór.
Jedni mówią, że to i to. To są ludzie wyznający tę ideologię, że, proszę pana, te przypadłości to nie są dewiacje, czyli nieprawidłowości pewne, tylko szlachetne orientacje. No i stąd te wszystkie miesiące dumy gejowskiej, wie pan, śmieszne to jest, bo no, czy normalni ludzie, wie pan, wychodziliby na ulicę, demonstrując, jak to zaspokajają swoje potrzeby seksualne. Wie pan, że tam wychodzi facet na ulicę, a mówi, ale kurczę, spółkuję tutaj z panienkami od przodu i od tyłu tam jedno. No to może tacy ludzie by byli, ale proszę pana, uznani by zostali przez innych za niestabilnych emocjonalnie. A tu co jest przedmiotem tej dumy tak zwanej? No jak już ktoś nie ma innego powodu do dumy, to dobry i taki. Ale tutaj mam taką anegdotkę, jeśli pan pozwoli, to nie mogę się powstrzymać. Pamiętnik, pewna arystokratka napisała pamiętnik, już w starszym wieku będąc, napisała pamiętnik. No i tam w tym pamiętniku wspomina, jak to w młodości była bardzo dumna. Była bardzo dumna. Do tego stopnia była dumna, że aż nabrała wątpliwości, czy nie powinna się z tego powodu wyspowiadać. No i poszła do spowiedzi i mówi temu spowiednikowi, że jest dumna. No to ten mówi, o, to pewnie pochodzi z jakiejś historycznej rodziny tutaj. No ona mówi, no rzeczywiście, tak, z takiej rodziny pochodzę, ale to nie dlatego. Oto on mówi, to pewnie twoi rodzice mają jakieś zasługi wybitne. Tam. No mówi, mają, tak, zajmują taką pozycję społeczną, stanowiska państwowe czasami te piastowali takie. Ale to nie z tego powodu jestem dumna. A ten spowiednik mówi, już wiem, ty musisz być bardzo ładna. A panienka rezolutnie powiada, nie narzekam, ale to też nie z tego powodu. No to ten się zastanowił, po zastanowieniu mówi tak, moje dziecko, ty nie jesteś wcale dumna, tylko głupia, ale to nie jest grzech. Więc wie pan, to mogę tak skomentować te festiwale dumy.
No tak, One już jest, są w tym naszym krajobrazie, jednakże jeżeli chodzi o pewne okresy wyborów, ja zauważyłem, że jest taka tendencja, że niektórzy politycy to raz są, a z ich nie ma. Tam była sytuacja tam z Miszalskim, że był tam przed referendum. No to było, że on wcześniej wziął udział w tym całej paradzie, a ja przed referendum już tak niekoniecznie.
Nie, bo politycy, proszę pana, na ogół, wie pan, w dzisiejszych czasach to im bardziej polityk nie ma poglądów, tym lepiej dla niego. W związku z tym politycy, jeśli w ogóle... Bo mam przykład taki. Był taki poseł Mężydło, który był w PiS-ie. Chyba najpierw był w PiS-ie, a potem z Torunia taki poseł Antoni Mężydło. A potem przeszedł do Platformy Obywatelskiej. No, nie zasługiwałoby to w ogóle na uwagę, gdyby nie deklaracja, jaką poseł Mężydło przy tej okazji zgłosił, że wcale nie musiał zmieniać poglądów. Ja mu wierzę, wie pan, że wcale nie musiał zmieniać poglądów, dlatego że ani jedni, ani drudzy żadnych poglądów tak naprawdę nie mają. To znaczy mają takie, jakie trzeba. A jakie trzeba? No takie, które tam się podobają gawiedzi, wie pan, suwerenom. No, to oni się dostrajają. I jak, proszę pana, suwerenom się podobają poglądy takie, że łysych trzeba kryć papą, no to jasne, to my wszyscy, wie pan, za tym. A jak tam inny rozkaz jest, że na przykład, no nie wiem co tam, no to wtedy nie, to wtedy się dostrajamy do czegoś innego i dlatego pan Miszalski raz był widoczny, a raz był niewidoczny.
Książki Stanisława Michalkiewicza dostępne na kapitalbook.pl.
Panie Stanisławie, ja nawet nie wiedziałem, że pan kolaborował z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Nie kolaborowałem. Raz zostałem tam zaproszony na spotkanie, które się odbywało w lokalu tego funduszu. I to był jedyny mój...
Ale oni pana zaprosili, czy wynajęto od nich?
Nie pamiętam już, jak to było. To było, wie pan, 15 czy 20 lat temu.
10 lat temu.
10 lat
tak,
temu.
Tak, i nawet pana tak przedstawiono na stronie Newsweeka. Stanisław Michalkiewicz to felietonista Radia Maria najwyższego czasu, a także wykładowca założony przez
no to,
ojca
Tadeusza. Pana, to, że ja, że mnie Newsweek tak przedstawił, no to, że proszę pana, byłem felietonistą Radia Maria i Telewizji Trwam, to był kamień obrazy, na przykład pan Żulczyk, proszę pana. To tak mnie scharakteryzował. Wszystkie moje, wie pan, myślozbrodnie. Przyjaciel Korwin-Mikkego, wie pan, felietonista Radia Maryja. No same myślozbrodnie, wie pan.
I tam było, że spotkanie z Michalkiewiczem ma się odbyć 17 lipca w warszawskiej siedzibie.
Odbyło się tam rzeczywiście. Nic tam się takiego nie wydarzyło.
Ale że fundusz reklamuje na swojej stronie internetowej publicystę jako autora takich książek jak Targowica urządza się przy Napoleonie, czy Studia nad żydofilią.
O właśnie, o widzi pan, Targowica urządza się przy Napoleonie. Ciekaw jestem, co się temu autorowi tej notatki w Newsweeku nie podobało w tej książce. Tam jest na przykład właśnie Targowica, ten tytułowy felieton, Targowica urządza się przy Napoleonie, to jest takie o panu Tadeuszu. O panu Tadeuszu. Ja tam rozbieram na czynniki pierwsze intrygę, bo to nawiązuje do tego, że wie pan, tam niektórzy autorowie uważają, że ten pan Tadeusz to jest taki pogodny, ale to wie pan, pogodny taki poemat tego, ale to nie. Tam ta intryga jest, wie pan, niesamowicie skomplikowana. I tylko jak ktoś, nie, wie pan, nie umie czytać ze zrozumieniem, to pan Tadeusz mu się może wydać pogodnym poematem, ale jak ze zrozumieniem czyta, no to już nie.
Zresztą ta książka została wydana po raz drugi. Tytuł ma Anschluss.
Anschluss, tak, a pod tytuł tego. No więc wie pan.
Polecamy.
I tak, ja też polecam, bo przeczytałem sobie, wie pan, musiał być jakiś powód, że panowie jako wydawcy zdecydowaliście się wydać po 25 latach tę książkę po raz drugi. No i moim zdaniem ona nie traci na aktualności. Wszystko, co tam, wie pan, było aktualne 25 lat temu, to jest aktualne i teraz nawet bardziej czasami aktualne, nawet nabiera aktualności teraz, więc ja nie wiem, bo studia nad żydofilią, no to to samo, wie pan, nie czytał książki Cymbał, tylko proszę pana, tytuł przeczytał, więc wydawało mu się, że to straszliwe, myśl o zbrodnie, tam żydofilia, samo to słowo takie jak pedofilia, sugeruje, że to jest jakieś też, wie pan, coś chorobliwego. No bo jest, wie pan, jeżeli ktoś cierpi na żydofilię, no to znaczy, że nie stać go na obiektywny osąd. A to przecież Żydzi są przecież na świecie, tworzą wpływowe środowiska, wie pan, tworzą grupy lobbystyczne. No i dlaczego niby nie można by tego analizować? No dlaczego? To wie pan, na przykład jest taka organizacja w Nowym Jorku, Liga Antydefamacyjna. I ona walczy z antysemityzmem, tam z tymi, antydefamacyjna, czyli wie pan, Liga Przeciw Zniesławieniu, o to chodzi. No i ona walczy z antysemityzmem, ale ciekawe, jak definiuje antysemityzm. Otóż Liga Antydefamacyjna w Nowym Jorku za antysemickie uważa takie opinie, że środowiska żydowskie w Stanach Zjednoczonych mają nieproporcjonalnie duży w stosunku do swojej liczebności. Wpływy mają nieproporcjonalnie duże w sektorze finansowym, w mediach i w przemyśle rozrywkowym. No każdy, kto zna trochę stosunki w Ameryce, to wie, że to prawda, że tak rzeczywiście jest. No to, że Żydzi mają duże wpływy w sektorze finansowym, to raczej dobrze świadczy o ich zaradności. Przecież to nie jest nic złego, prawda? Ale nie o to mi chodzi. Jeżeli takie opinie prawdziwe są uważane przez Ligę Antydefamacyjną za antysemickie, no to znaczy, że Liga Antydefamacyjna stawia znak równości między antysemityzmem a spostrzegawczością. No to w związku z tym ja wyciągam z tego taki wniosek, że skoro tak się sprawy z antysemityzmem mają, to w dzisiejszych czasach antysemitą nie jest tylko albo dureń, albo świnia.
To ja tutaj odniosę się, bo też w tym artykule z Newsweeka był cytat z pana.
No.
Tam, że Michalkiewicz siedzi z kolei, że lobby żydowskie za główny cel ataku obrało sobie Kościół katolicki. I teraz cytat. No. Tak samo było za komuny. Atakowanie Kościoła świadczy dobrze o spostrzegawczości przywódców lobby żydowskiego. Uderzają w najważniejszy punkt, który jeszcze pozwala narodowi polskiemu jakoś się politycznie konsolidować. Zdaję sobie sprawę, że celem lobby żydowskiego jest zachwianie czy osłabienie czujności Polaków. I dalej w 2011
Michalkiewicz... To jest, on cytuje mnie.
Tak.
Ja, no. Oczywiście, podpisuje się pod tym.
Podpisuje się pan pod tym, co pan kiedyś powiedział.
Tak. To jest,
nic się nie pana, zmieniło.
Nic się nie zmieniło. Zmieniły się metody może. Bo lobby żydowskie, a w czasach stalinowskich, no to nawet tacy ludzie, jak na przykład Maria Dąbrowska, która nie była oskarżana o antysemityzm przez nikogo. To ona tam w dziennikach swoich pisze, że to właściwie no strasznie narzeka na to zażenie, jak to się mówiło, prawda? No więc tylko, że wtedy, to wie pan, zamykali księży do więzień. i organizowali Żydową cerkiew, czyli tych księży patriotów tam przy Paksie, wie pan. A teraz, no to a teraz jak? Kto stoi na czele, proszę pana, kto kieruje propagandą, że duchowieństwo katolickie to jest, wie pan, banda pedofilów tam.
Złodziei.
Tak, złodziei i tak dalej. No to Judenrat Gazety Wyborczej, to potomstwo tamtych stalinowców, wie pan.
Ja jeszcze tutaj zacytuję pana, bo to myślę, że będzie dobrym takim podsumowaniem. Tak, antysemici uważają, to pana słowa, że Żydzi są winni wszelkiemu złu. Na świecie zdarzają się tymczasem wybuchy wulkanów, powodzie, tsunami, trzęsienia ziemi. Żydzi oczywiście nie mają z tym nic wspólnego. Taki pogląd nie wytrzymuje krytyki i już na pierwszy rzut oka i na pewno nie jestem jego zwolennikiem. Nie jestem więc antysemitą.
Wie pan, ja nie wiem, czy ja się w ten sposób tam przed kimkolwiek tłumaczyłem, że nie jestem antysemitą, bo tłumaczenie, wie pan, Francuzi mają takie przysłowie, wie pan, kto się tłumaczy, ten się oskarża. Bo jak się tłumaczy, to znaczy, że sam, wie pan, widzi, że zrobił coś złego, z czego się trzeba tłumaczyć. Tu bardziej mi odpowiada stanowisko zajmowane przez świętej pamięci mecenasa Ryszarda Parulskiego, który z racji poglądów narodowych był często oskarżany o antysemityzm. No i on się nie usprawiedliwiał, nie wspierał się, nie dowodził, że nie jest antysemitą, że ma Żydów kolegów, wie pan, nie, głupstw takich nie wygadywał, tylko teatralnym gestem rozkładał ręce i mówił: antysemityzm, piękna idea, wie pan. No, więc wolę tak.
Panie Stanisławie, to tylko to już na koniec ostatni temat, więc tak. Stanisław Michalkiewicz kompromituje nagrodę imienia Mackiewicza. Rodzina pisarza protestuje.
No to tam część rodziny pisarza zaprotestowała, to znaczy pan Maciej Orłoś. Maciej to jest syn chyba, a Kazimierz Orłoś i jego syn Maciej. No i jeszcze jacyś inni tam.
Tam było, pan, że łączenie twórczości Józefa Mackiewicza z przejawami antysemityzmu, szowinizmu, homofobii i ludzkiej podłości jest niedopuszczalne. Piszą w oświadczeniu członkowie rodziny Mackiewicza na swoim oficjalnym profilu Facebooku.
Rzeczywiście było takie, wie pan, było takie oświadczenie. Ja, ponieważ no bardzo, wie pan, ja byłem inicjatorem powstania tej nagrody, mówiąc nawiasem. Nie żaden z członków rodziny, bo im nigdy nie przyszło do głowy, żeby Józefa Mackiewicza upamiętnić w jakikolwiek sposób, wie pan, tylko ja byłem inicjatorem, a wyglądało to tak, że przyszedł kiedyś do mnie, tam spotkałem na jakimś takim, wie pan, spotkaniu czy kim, pana Zbigniewa Zaryskiego, przedsiębiorcę z Tarnowa. No i on, proszę pana, powiedział mi tak, że on tam zrobił pieniądze i tego, i że chciałby zrobić coś takiego, co by, wie pan, nie było tylko dla niego, tylko tak, no dla, wie pan, ogółu. I ja mówię, no to świetnie, skoro tak, to mam propozycję, żeby ufundować nagrodę literacką. I nawet mam propozycję patrona tej nagrody, Józefa Mackiewicza. No on tak się zapalił, ale ja mówię, wie pan, taka nagroda, żeby miała prestiż, to w tej kapitule, która tę nagrodę przyznaje, to muszą być ludzie, którzy mają pozycję w literaturze, w krytyce literackiej. Ja takich ludzi znam. Mogę ich poprosić, żeby się zdecydowali wziąć udział w jury tej nagrody, ale mówię, no, pan niech to przemyśli, niech pan się zdecyduje, czy pan naprawdę tego chce, bo jak się pan za tydzień wycofa, to ośmieszy mnie pan do końca życia. Więc mówię, bardzo pana proszę, niech pan się zastanowi, niech pan to przemyśli. No i jak się pan zdecyduje, no to niech mi pan da znać, to ja wtedy zacznę do tych ludzi chodzić i ich przekonywać. No i on po tygodniu zadzwonił do mnie, że tak. No to ja, wie pan, udało mi się przekonać między innymi Marka Nowakowskiego, wie pan, tam innych, taki Marek Nowakowski został pierwszym przewodniczącym kapituły. No i tak powstała ta nagroda. Zresztą trochę taki aspekt zabawny też temu towarzyszył, bo jak już podpisaliśmy, bo zgłosił się jeszcze taki pan Jan Michał Małek, już nieżyjący przedsiębiorca z Kalifornii, który chętnie się dołożył do tego, no i jeszcze inne osoby. I jak spisaliśmy akt notarialny, wie pan, ze zobowiązaniem tych darczyńców, że będą sponsorowali tę nagrodę, to ja powiedziałem, że no dobrze by było, gdyby poinformować o tej inicjatywie ministra kultury, żeby on się nie dowiadywał z gazet pokątnie o tym. No i tak się stało. Poprosili mnie tam Marek Nowakowski, Włodzimierz Odojewski, proszę pana, żebym ja umówił wizytę w Ministerstwie Kultury. No i ja to zrobiłem. I przyjął nas wiceminister. On się chyba Zieliński nazywał. Bo wtedy ministrem był Kazimierz Ujazdowski, ale on nas nie przyjął. Nie wiem, czy go nie było, czy nie chciał. No nie, nieważne. Ten wiceminister Zieliński w towarzystwie radcy prawnego. Przychodzimy tam, wie pan, tam ten wiceminister, radca prawny, czekał za nas. Atmosfera lodowata, wie pan. Prawie, że nie poprosił nas, żebyśmy usiedli. No ale, wie pan, trudno. No, ja pierwszy raz byłem w Ministerstwie Kultury. Myślałem, że tam takie obyczaje panują. Wie pan, że tak zimno tych gości traktują. No ale nic. Tam mówimy, że ta nagroda, wie pan, każdy z nas tam swoje. Marek Nowakowski jako przewodniczący, potem pan Odojewski jako pan, no i ja jako sekretarz kapituły. No i powiedzieliśmy już, co tam mieliśmy do powiedzenia, a ten minister powiedział tak, ale właśnie panowie, to po coście przyszli? Ja mówię, no wydawało nam się, panie ministrze, że będzie grzeczniej, jeżeli my pana poinformujemy osobiście o tym, że taka nagroda została ufundowana i tak dalej. A jeżeli pan uważa, że to nie tak z naszej strony, to bardzo przepraszamy. I on dopiero wtedy się zorientował, że my nie przyszliśmy po pieniądze. Wie pan, bo ten radca prawny tu był po to, że my cokolwiek powiemy, to nie. Ach, i od razu atmosfera się rozluźniła. Kawę nam zaproponował, wie pan, a tak to na prawie, że na... Wychodziliśmy stamtąd już po wszystkim, zataczaliśmy się od śmiechu, wie pan.
Szanowni
państwo. I proszę pana teraz, bo po co ja to opowiadam? Żeby, proszę pana, pokazać, że rodzina Józefa Mackiewicza, tak wyczulona na te, wie pan, na mój antysemityzm i tak dalej, nie kiwnęła nawet palcem, proszę pana, żeby upamiętnić Józefa Mackiewicza. No ja, wie pan, potraktowałem to poważnie i zwróciłem się do córki Józefa Mackiewicza, pani Haliny Mackiewicz, która jeszcze wtedy żyła. No i mówię, wie pani, czy pani się przyłącza do tego protestu, bo taki protest, no przeczytałem jej ten protest. Ona bardzo zmartwiona była, mówi, no strasznie mi przykro, że coś takiego się stało, ale mówi, ja się do tego nie przyłączam, ja panu dziękuję, że pan tę nagrodę i tak dalej. No więc ja tylko uznałem, że nie muszę się przejmować w tej sytuacji, jeśli pani Halina Mackiewicz, wie pan, nie ma nic przeciwko temu, żebym ja nadal pozostawał w kapitule, no to muszę tylko zapytać pozostałych członków kapituły, czy oni nie mają nic przeciwko temu, ponieważ zdanie rodziny Józefa Mackiewicza tutaj już przestało mnie interesować w tym momencie. No i zwróciłem się do członków kapituły, czy oni też uważają, że ja powinienem tutaj wylecieć i tak dalej, się wycofać z tego, ale nic podobnego. Powiedzieli, że mam zostać i tyle. No to wie pan, to zostałem.
No bo kto tak naprawdę z rodziny wystąpił przeciwko panu?
No Kazimierz Orłoś, brat, znaczy ojciec i syn Orłosiowie.
Ale co oni mieli wspólnego z Mackiewiczem, to rodzina?
No jakby, że oni należą do rodziny.
A, tam, do rodziny.
Do rodziny należą, tak.
A, okej. Okay.
Ale córką taką, wie pan, najbliższą rodziną żyjącą, to była właśnie pani Halina Mackiewicz.
Okej. Okay. No to skończyło się to, można powiedzieć, że pozytywnie.
Nie, no nadal jestem członkiem kapituły.
Nadal jest pan członkiem.
Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. Nawiasem mówiąc, w przyszłym roku chyba będzie już 25. edycja tej nagrody. No, to wie pan. Moja zasługa była taka tylko, że przekonałem pana Zbigniewa Zarywskiego, żeby on tę nagrodę zasponsorował. No i tyle. Ale no dzięki temu ta nagroda jest.
To prawda. Szanowni państwo, to będzie z takich różnych ataków na pana Stanisława na dzisiaj tyle. Mam jeszcze materiały na kolejny odcinek. Jeszcze coś poznajduję, bo dzisiaj nie zrealizowaliśmy wszystkiego.
No to, ale pan, to ja mam bardzo wielu nieprzyjaciół.
Ale ten, materiał jest, także będzie w przyszłości. I co? I dziękuję serdecznie państwu, że nas oglądacie. Zachęcamy do subskrybowania, ktoś nie zasubskrybował. Książka Doby z liberalizmu pana Stanisława Michalkiewicza. Moja książka Proces pokazowy, to też polecam, nowość. No i ostatecznie konstytucja pana Stanisława Michalkiewicza. Tutaj jest taki bonus. Jak ktoś kupi, to jak sobie zeskanuje kod QR, to dostanie gratis książkę. To jest chyba zmora w e-booku. Także serdecznie zachęcam. Książeczka za 14 zł, a bonus wartości chyba około 30 nawet. Także wydaje mi się, że warto. Dziękuję serdecznie panie Stanisławie i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Proces pokazowy. Oskarżony Grzegorz Braw. Kup teraz na kapital.pl. Niech pan nie czmycha.